Kłaniam się z Warszawy. W czwartek na placu Defilad w centrum Warszawy 54-letni mieszkaniec Niepołomic w województwie małopolskim zdecydował się podpalić, chcąc w ten sposób wyrazić swój sprzeciw wobec rządów Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki szybkiej pomocy świadków i służb medycznych mężczyzna przeżył, jednak jest w szpitalu w bardzo ciężkim stanie. Mężczyzna prowadzi własną działalność gospodarczą związaną m.in. z prowadzeniem szkoleń. Od kilku lat leczył się na depresję, ale jego rodzina zapewnia, że desperacka próba samospalenia nie była efektem choroby. Prawdopodobnie mężczyzna planował ją od dłuższego czasu i dobrze się do niej przygotował. Akcja miała być protestem politycznym przeciwko rządom Prawa i Sprawiedliwości. Przed spaleniem mężczyzna rozdawał przypadkowym przechodniom list, w którym napisał m.in., że jego śmierć bezpośrednio obciąży rząd Beaty Szydło i pisowską nomenklaturę. Wezwanie swoje kieruje do wszystkich Polek i Polaków, tych, którzy decydują o tym, kto rządzi w Polsce, aby przeciwstawili się temu, co robi obecna władza i przeciwko czemu ja protestuję, napisał w liście. Warto przypomnieć, że akt mężczyzny z Niepołomic wydarzył się blisko 50 lat po słynnym samospaleniu Ryszarda Siwca. 8 września 1968 roku księgowy z Przemyśla podpalił się i spłonął na stadionie dziesięciolecia w Warszawie podczas ogólnopolskich dożynek. Protestował przeciwko inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Tymczasem w jednej z galerii handlowych w Stalowej Woli niezrównoważony psychicznie mężczyzna zaatakował nożem 10 przypadkowych osób. 7 zostało rannych, 1 zmarła. Mężczyzna atakował ludzi od tyłu i ranił ich w plecy. Nie do końca są znane motywy jego postępowania. Wiadomo tylko, że mężczyzna był trzeźwy. Nożownikiem okazał się 27-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Nie był wcześniej notowany przez policję. Po zatrzymaniu wyjaśniał, że to co zrobił miało być zemstą za jego niepowodzenia życiowe. Czy szefowa Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska była współpracowniczką Służby Bezpieczeństwa w czasach PRL? Tak sugeruje Gazeta Wyborcza, która opublikowała w czwartek artykuł na ten temat. Miała być osobowym źródłem informacji i donosić na swoich kolegów ze studiów. Podobny artykuł ukazał się również w dzienniku Fakt. Sama Przyłębska zaprzeczyła tym doniesieniom i zapowiedziała złożenie do prokuratury doniesienia w tej sprawie. Po publikacji tekstu gazety oświadczenie wydał minister koordynator służb specjalnych. Zaprzeczył w nim, by Julia Przyłębska była współpracownicą tajnych służb. Dodajmy, że już rok temu Gazeta Wyborcza opisała, że w latach 90. obecny wiceprezes Trybunału Mariusz Muszyński był świadomym współpracownikiem tajnych służb III Rzeczpospolitej. Co więcej, gazeta podejrzewa, że Muszyński wciąż może aktywnie współpracować z tymi służbami. A kilka miesięcy temu media informowały również, że obecny ambasador Polski w Berlinie, a prywatnie mąż Julii Przyłębskiej, był przed 30 laty tajnym współpracownikiem SB o pseudonimie Wolfgang. On sam twierdził wówczas, że na nikogo nie donosił. Protest lekarzy rezydentów, o którym informowaliśmy w zeszłym tygodniu, przenosi się do kolejnych miast. Po Warszawie, Szczecinie, Lesznie, Łodzi i Krakowie nadszedł także czas na Wrocław i Gdańsk. Rezydenci protestują od 2 października. Większość z nich głodówkę prowadzi w Warszawie. Wszyscy domagają się wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz powołania zespołu, który zająłby się analizą i renegocjacją zapisów ustawy regulującej minimalne wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Na koniec informacja z Pomorza ważna dla Elbląga. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wybrało lokalizację w miejscowości Nowy Świat jako najlepszą do realizacji przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Przekop Mierzei miałby połączyć drogą morską Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską w obrębie terytorium Polski, co pozwoliłoby na skrócenie, pogłębienie i uproszczenie morskiego szlaku. Inwestycja budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną jest jednym z priorytetów naszego ministerstwa i naszego rządu co do realizacji, zapewnił minister Marek Gróbarczyk. Rząd przygotował już finansowanie w wysokości 880 milionów złotych, a parlament przyjął specustawę, która ma na celu przyspieszenie działań i likwidację wszelkich barier administracyjnych w przygotowaniu budowy. Na to ma się rozpocząć najpóźniej w listopadzie przyszłego roku. Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma mieć około 1 kilometra długości i 5 metrów głębokości. Ma umożliwić uruchomienie w Elblągu 5. w Polsce pełnomorskiego portu przeładunkowego i wpływanie do niego jednostek o zanurzeniu do 4 metrów i długości do 100 metrów. O czym z Warszawy dla Radia SBS Przemysław Przybylski.